Drodzy Chrystusie, młodzi przyjaciele, ja bardzo lubię czytać tą Ewangelię, którą żeśmy przed chwilą słyszeli. To jest o nas duchownych. Nieraz moi bracia kapłani mówią: księże Marku, no proszę troszkę się mitygować ze słowami, bo te słowa dzisiejsze Jezusa, że na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze, nie słuchajcie, znaczy słuchajcie tego, co mówią, ale nie naśladujcie, nie daj Boże, ich zachowań czynią, bowiem nakładają ciężary nie do dźwignięcia na świeckich, a sami palcem tknąć nie chcą i tak dalej. To mówią moi bracia kapłani niektórzy, że księże Marku, ale to się odnosi do duchownych Starego Testamentu, których krytykuje Jezus. No ale wtedy wyjaśniam i sobie, i braciom kapłanom, że Ewangelia jest zawsze aktualna i odnosi się do duchownych wszystkich czasów. A jak chcę, mam jakąś grupę, na przykład na rekolekcję dla księży, takich dziwnych kapłanów, to mówię: drodzy księża, jak podpadnę politykom, to mnie skrzywdzą, a jak podpadnę wam duchownym, to mnie zabijecie. No bo Jezusa skazali na śmierć duchowni, nie świeccy. Jeszcze poszli do znienawidzonego okupanta, byle tylko wyrok wykonać, bo sami pod okupacją nie mogli wykonywać wyroków śmierci. No ale to tak na marginesie. Tuż po Wielkanocy będę prowadził rekolekcję dla kolejnej grupy księży, to też to usłyszą. Ale potem oczywiście będę próbował i sobie, i im coraz bardziej pomagać, byśmy coraz bardziej kochali. By można było nie tylko nas słuchać, ale i naśladować nasze, daj Boże, dobre uczynki. A to tak, na marginesie, na rozgrzewkę. Więc moi drodzy, przeżywamy w tej grupie ostatni wieczór rekolekcyjny. Całość, przypomnę, ma tytuł Powołani do życia w potrójnej miłości. Do Boga, do samego siebie, do bliźnich. Do Boga, mówiąc najkrócej, możemy Boga kochać, kiedy wiemy, jak On nas kocha. Że kocha za nic, nieodwołalnie, z bliska, nie z dalekiego nieba, z tej ziemi śmiertelnie groźnej dla Boga. Kocha nas tak, że to widać u Jezusa przez obecność, ofiarność, czułość. Kocha nas najdosłowniej nad życie i mądrze. Szlachetnych wspiera, błądzących upomina, przed złoczyńcami się broni i nas uczy się bronić do separacji małżeńskiej, rodzicielskiej i wszelkiej innej. Bo to, że kocham Ciebie, nie daje Ci prawa, byś mnie krzywdził. Bóg mnie kocha nieprawdopodobnie, no szaleńczo. Nie jest Bogiem, który się obraża, nie jest Bogiem, który karze, nie jest Bogiem, który syła krzyże, nie jest Bogiem też naiwnym, jest Bogiem, który kocha i uczy kochać. A ja kocham Boga nade wszystko, gdy się nade wszystko przejmuję tym, że On mnie kocha i gdy nade wszystko słucham Boga, nie tylko bardziej niż ludzi, to za mało, bardziej niż samego siebie, niż mojego ciała, popędów, instynktów, emocji, myślenia, nawet niż moich własnych marzeń. Wczoraj patrzyliśmy na to, jak pokochać dojrzale samego siebie, żeby przede wszystkim uszanować Boga, który mnie kocha. Jeśli nie kocham siebie, to nie szanuję Boga, który mnie kocha i szanuje. I ranię Boga. On i tak będzie mnie kochał, no ale będzie raniony przeze mnie, a moje życie się rozleci, bo jak nie pokocham siebie, to będę siebie krzywdził. Czy wprost, poniżając siebie, dręcząc, niszcząc, czy w ukrytej formie, jak tu ma miejsce u egoistów, którzy myślą, że siebie kochają, a są, powtórzę wczorajszą definicję, głupcami, którzy siebie ubóstwiają i w związku z tym od siebie niczego nie wymagają, w związku z tym są śmiertelnymi wrogami dla samych siebie. A pokochać siebie to mówić sobie całą prawdę o mnie, z całą miłością, a jak to czynię, to się wtedy mobilizuje, żeby cały czas rosnąć aż do świętości, żeby być dobry i mądry jednocześnie. Więc wspieram siebie, nie krzywdzę siebie, wspieram, żeby stać się Bożą perłą, coraz mniej podobnym do mnie, a coraz bardziej do Chrystusa. Wtedy kocham siebie. No i dzisiaj ta trzecia forma miłości, obok miłości do Boga i do samego siebie, miłość bliźniego. Od czego zacząć? No, proponuję zacząć od popatrzenia, czym miłość nie jest. 50 czy 100 lat temu bym od razu przeszedł do tego, czy miłość jest. Ale żyjemy w takich czasach, gdzie także większość wręcz chrześcijan i znaczna część nas duchownych nie wie, czym jest miłość. I myli miłość z niemiłością i dlatego w takich czasach gdzie miłość jest tak często mylona z niemiłością, z podróbkami, z karykaturami miłości. Trzeba zacząć od demaskowania podróbek. Dlaczego warto od tego zacząć? Bo jak ktoś pomyli miłość z niemiłością, to jest błąd tak śmiertelny, jak pomylenie życia ze śmiercią i szczęścia z nieszczęściem. Jak pomylisz koszulę koloru niebieskiego z koszulą zielonkawą, nie umrzesz. Jak pomylisz zupę pomidorową z buraczkową, nie umrzesz. Jak pomylisz wołowinę z wieprzowiną, no tam w jakimś sosie można nie odróżnić, no raczej nie umrzesz. A jak pomylisz miłość z niemiłością, umrzesz. Fizycznie, moralnie, duchowo, psychicznie, społecznie, pod każdym względem jesteś trupem. W związku z tym to jest kwestia życia lub śmierci. Mylić lub nie mylić miłość z niemiłością. Żeby nie pomylić, nie wystarczy dobra wola. Potrzebna wiedza. Lubię mówić tak, zwłaszcza do studentów. Tu nie matematyka, tu miłość. Tu trzeba myśleć. W matematyce można coś tam na intuicję, coś ktoś podpowie. W teście pisać cały czas, zakreślać C i dostanie się trójkę, może po polsku, czy tutaj piątkę. W miłości nie da się na intuicję, na podpowiedź. Tu trzeba myśleć precyzyjnie, mieć solidną wiedzę. No to patrzmy. Po pierwsze, patrzmy najpierw na te mity o miłości. Śmiertelnie groźne. Pierwszy mit to jest mylenie miłości z popędem, z instynktem, ze współżyciem. Jakie to modne. Jakiś student mi mówi, proszę księdza, kochałem się z dziewczyną. Ja wtedy udaję idiotę, no, żeby uczyć myśleć. Udaję, że nie wiem, o co chodzi. Mówię, aha, to rzuciłeś dziewczynę, rozstałeś się. Nie, no proszę księdza, co ksiądz mówi? Nie rozstałem się. Mówię, no to rozstań się. Dlaczego? No bo nie kochasz twojej dziewczyny. No, co ksiądz mówi? Kocham. Chwileczkę, powiedziałeś, że to czas przeszły. Kochałem się z dziewczyną. Nie, że kocham dziewczynę. Udawałem idiotę dla dobrych celów dydaktycznych. A, to widzę, że ksiądz nie rozumie, to muszę powiedzieć inaczej. Współżyłem z dziewczyną. A mówię, a, krzywdziłeś dziewczynę i krzywdziłeś samego siebie i to nazywasz miłością. No, nigdy bym na to nie wpadł. Oczywiście wiedziałem, o co chodzi, ale żeby zapamiętał na całe życie, byłem taki sprytny w udawaniu, że nie rozumiem, o co chodzi. Krzywdziłeś i dziewczynę, i siebie, i to nazywasz kochaniem? No, ciekawe. Otóż gdyby miłość była współżyciem, gdyby miłość była seksem, to kto by najbardziej kochał? Gwałciciele. Bo oni współżyją także z tymi, którzy nie chcą współżyć. No, a kochać tych, którzy nie chcą być kochani, no to heroiczna miłość. Więc no, bo tylko na wszystkie mity batem jest konkret. Konkret. Nie tam ogólniki, jak ty powiesz, że miłość to seks, ja powiem, że miłość to nie seks, no i remis. Nie, nie, żaden remis. Konkret. Dotąd cię dodawał konkrety, aż sam jękniesz, powiesz, ma ksiądz rację, mówiłem głupstwa. Jak prowadzimy rekolekcję dla studentów w Łodzi, jest to gdzieś tam w internecie, jakiś student mi mówi, proszę księdza, tu jesteśmy sami pełnoletni, niech ksiądz przyzna, że istotą miłości jest seks, współżycie. Ja wtedy mówię, żal mi ciebie. Ale już on tak mówi, żal mi ciebie. No żal mi ciebie, bo masz fatalnych rodziców. On jest w jeszcze większym szoku, bo wiedział, że nie znam rodziców. A proszę księdza, ksiądz nie zna moich rodziców. Nie znam, ale wiem, że są fatalni. A dlaczego tak ksiądz myśli? Bo cię nie kochają. A właśnie, że mnie kochają. A ja, co? Współżyją z tobą? Nie współżyją. No to cię nie kochają. Przed chwilą powiedziałeś, że istotą miłości jest seks. Jest to nagrane. No to jeżeli istotą miłości jest seks, to albo twoi rodzice z tobą współżyją, okazują istotę miłości, albo cię nie kochają. On mówi, a muszę to przemyśleć. No chwała Panu, myślenie ma przyszłość. Mówi, przepraszam chłopcze, że tak twardo zareagowałem, ale ja bronię siebie. Bo gdybyś mi wmówił, studencie, że miłość to seks, no to ja bym najgorzej na tym wyszedł jak ksiądz. Bo ja szczerze mówię, że kocham wszystkich, począwszy od dzieci, no to pedofilia, daj Boże dożywocie. Kocham młodzież, no to AIDS i śmierć. Mówię z ironią teraz. Kocham kobiety i mężczyzn. No kobiety to mnie mężowie zabiją i słusznie. Kocham mężczyzn, no to musiałbym tam w te wszystkie popaść patologie. Mówię, że kocham staruszków, no to nie wiem, jak to się nazywa. Musiałbym ze wszystkimi umierającymi współżyć. Kocham zmarłych, za zmarłych się też modlę. Także w tej Eucharystii, no to chyba się nazywa nekrofilia. konkret. Jeżeli istotą miłości jest seks, no to muszę współżyć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, chorymi i zmarłymi. Inaczej nie kocham, bo nie ma istoty miłości. Konkret. Powtórzę, na wszystkie głupstwa świata jedynym argumentem jest pokazanie konkretnie katastrofalnych skutków tych głupstw. No i dopiero ktoś zaczyna myśleć. Drugi mit, obok, że miłość to seks, to mylenie miłości z uczuciem. Jakież to modne. Proszę księdza, miłość to takie piękne uczucie. Wtedy wyjaśniam, facet, jeszcze nikogo nie kochałeś, nawet jednej osoby. Jak ksiądz tak może mówić? No bo wiem. Bo gdybyś chociaż jedną osobę kochał, to byś wiedział, że miłość to postawa, a nie uczucie. Byś wiedział, że wprawdzie uczucia towarzyszą miłości, ale nie są istotą i kto kocha, nie kieruje się uczuciami. Nie kieruje się uczuciami, kieruje się troską o tą osobę. I gdybyś kochał chociaż jedną osobę, to byś wiedział, że czasami się cieszysz, bo ta osoba jest zdrowa i szczęśliwa, a czasami cierpisz, bo ta osoba błądzi, czy się daje krzywdzić, czy jest chora. Byś wiedział, że miłości towarzyszą wszystkie uczucia. Od wielkiej radości, kiedy kochana osoba jest szczęśliwa, do wielkiego mojego cierpienia, kiedy jest kochaną przeze mnie osobą, dzieje się źle. Więc jeśli myślisz, że miłość to uczucie i to tylko takie piękne, no to nikogo jeszcze nie kochałeś. Trzeci mit to mylenie miłości z tolerancją, no to aż się płakać chce. Tolerować to mówić, jesteś dla mnie nikim. A rób sobie co chcesz, ja wszystko toleruję, bo twój los jest dla mnie nieważny. To jest dokładne zaprzeczenie miłości. Tolerancja, oczywiście mogę tolerować gusty i smaki, ale nie toleruję twoich zachowań, bo jeżeli robisz szlachetnie postępujesz, to cię wspieram, a nie ledwie toleruję, a jeżeli błądzisz, to cię upominam, a nie aż toleruję. Tolerancja w odniesieniu do ludzi szlachetnie postępujących to za mało. Oni zasługują na podziw i wielkie, aktywne wsparcie. A tolerancja dla błądzących to za dużo. Ich się upomina, jak to nie działa, wzywa się policję. Kodeks karny jest bardzo nietolerancyjny i słuszny. Czwarty mit obok seksu, uczuć i tolerancji to przekonanie, że miłość to akceptacja. Ktoś powie, no księże Marku, to akurat to już jest miłość. O ile rzeczywiście miłość to nie seks, nie, z wyjątkiem miłości małżeńskiej, gdzie się wiąże miłość ze współżyciem, ale tylko się wiąże, nie jest istotą, nawet w małżeństwie, to w pozostałych formach miłości jest wykluczony seks. Albo miłość, albo seks, no, więc zgoda, miłość to nie seks, zgoda, miłość to nie uczucie, to coś więcej, o tym za chwilę, miłość to nie tolerancja, ale miłość to akceptacja, proszę księdza, nie, nie. Akceptować to mówić bądź sobą, bądź tak, jaki jesteś. Ktoś powie, no to świetnie, nie, to fatalnie, bo jeśli ciebie kocham, to mówię, nie bądź tak, jaki jesteś, nie bądź sobą, tylko się nawracaj, rozwijaj, stawaj się podobnym do Jezusa. Stawaj się coraz większym świętym, czyli coraz mniej podobnym do siebie samego, a coraz bardziej podobnym do Jezusa. To nam mówi Jezus. Nawracajcie się, stawajcie się podobni do mnie, a nie zaakceptujcie siebie takim, jakim jesteśmy. Jakby kogoś to nie przekonywało, to dam brutalny argument, konkret. Wyobraźmy sobie, że jakaś studentka idzie przed mieściami Wiednia, wraca do domu, no i napada gdzieś tam ciemna uliczka, napada na nią pan, mówiąc językiem tolerancji, grzeczny inaczej, a mówiąc normalnym językiem bandzior i gwałciciel. No i próbuje z niej zrywać ubrania, ona krzyczy, broni się, ale widzi, że nikogo tutaj nie ma i nikt nie usłyszy krzyku, więc zostaje rozpaczliwa obrona, no broni się jak potrafi rozpaczliwie, drapie, kopie, tak jak no, chaotycznie, no, tak jak potrafi. No i w którymś momencie czuje, że już jej brakuje sił, on jest zdecydowanie silniejszy, ale mądra dziewczyna, więc tylko może zacznę od niemądrej. Gdyby to trafiło, gwałciciel trafił na niemądrą dziewczynę, to ona by, zacząłby zrywać ubrania z niej, by powiedziała, proszę pana, jestem w duszpasterstwie akademickim, jestem chrześcijanką, ja kocham pana takim, jakim pan jest, ja akceptuję pana takim, jakim pan jest, niech pan będzie sobą. No, nikt nie powie do gwałciciela, czy złodzieja, czy bandyty, niech pan będzie sobą. Ale ktoś naiwny może. No i by zgwałcił ten gwałciciel tą dziewczynę. Jeszcze ona by sobie wmówiła, że to Bóg jej to zesłał, a nie jej głupota. Ale inaczej. Ale trafia teraz na mądrą dziewczynę, która nie myli miłości z akceptacją. I ta mądra dziewczyna najpierw się próbuje bronić. Jak widzi, że nie ma już siły, na moment przestaje się bronić, żeby zmylić napastnika. I on na chwilę się zatrzyma w ataku, widząc, że ona się zatrzyma w obronie. O, to odruch. I ona wtedy wykorzystuje ten moment, że on na chwilę się zatrzymał w ataku, kopie go z kolana całym udem w pewne miejsce, to mogę przypomnieć prywatnie, w które miejsce drugiej dziewczyny, wali go, ile fabryka dała tu całą kością kolanową i z mocą całego ciała i facet pada jak rąbnięty pociskiem, a ona się i tak mimo to mądrze oddala, dzwoni na policję i mówi: panowie, przy tej ulicy leży tu niedoszły gwałciciel. Nie goni mnie, w tym momencie się zwija z bólu, a nie, panowie, pogotowie, nie wzywajcie, niech se poleży, tylko przyjedźcie, zwińcie go, bo ja nie mylę miłości z akceptacją, ale może napaść na kogoś, kto myli i będzie tragedia. Miłość nie ma nic wspólnego z akceptacją. Miłość promuje rozwój, akceptacja blokuje rozwój. No i ostatni mit, pomylenie miłości z naiwnością, z potulnością. Na przykład jeśli jakaś żona ma męża w strasznym kryzysie będącego i on ją dręczy, bije, poniża, a ona się nie broni i myśli, że to jest miłość, mieli miłość z naiwnością, no to jest straszne. A jak jeszcze księża to ten mit wymyślają, a to jest wymysł księży głównie. O ile to nie my księża, żeśmy wymyślili mit, że miłość to seks, czy że miłość to uczucie, czy że miłość to tolerancja, czy akceptacja, ale niektórzy księża te ostatnie trzy mity powtarzają, ale to nie księża wymyślili. O tyle mit, że miłość to naiwność, to potulność, to pozwalanie, by się ktoś nas krzywdził, no to wymyślają księża i zwykle w odniesieniu do kobiet. Jak przyjdzie mąż, którego żona jest alkoholiczką, czy chorą psychicznie i dręczy, to ksiądz powie mądrze, no broń się, do separacji włącznie. Ale jak przyjdzie kobieta dręczona przez męża, to część księży traci rozum i mówi: głupstwa, nie broń się, trudno, widocznie ci to Bóg zesłał, to byłby potworem. O tym będzie jutro, zapraszam i was na jutro. O zamykaniu przeszłości, tam będę wyjaśniał, że nic, co boli, nie pochodzi od Boga. To my krzyżujemy Boga, nie on nas. A to na jutro temat. W każdym razie jakiś niedouczony ksiądz mówi: to ci Bóg zesłał tego męża. Bóg byłby największym złoczyńcą wszechczasów. I cierp, pozwól się, no trudno, nie broń się, cierp, módl się, za niego się wzruszy ten twój mąż i się zmieni. Jakby się wzruszał, to by nie dręczył żony. Więc miłość nie ma nic wspólnego z naiwnością. Jezus się nie pozwalał krzywdzić. Mówię o tym w niedzielę, kiedy cały czas przez kilka lat publicznej działalności się bronił, raz zrobił wyjątek w Ogrójcu aż do krzyża, byśmy wiedzieli, że kocha nas życie. Natomiast na co dzień się bronił i nas uczy się bronić, także przed mężem, żoną, mamą, tatą, synem, córką. Nikt nie ma prawa mnie krzywdzić. Ja nie mam prawa nikogo krzywdzić i nikt nie ma prawa mnie krzywdzić. A już zwłaszcza bliscy, którzy ślubowali mi miłość. To, że ciebie kocham, mężu, żono, synu, córko, mamo, tato, chłopaku, dziewczyno, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził, krzywdziła. A jeśli mnie krzywdzisz, to się stanowczo bronię do wszelkiej separacji włącznie. Kocham cię, ale na bardzo dużą odległość. Do domu i do serca wpuszczam tylko tych, którzy też kochają. Więc jak już wiem, czym miłość nie jest, no to teraz chodzimy w te części radosne, to czym w takim razie miłość jest? Najpiękniejszym sposobem odnoszenia się człowieka do człowieka. To jest najpiękniejszy sposób mój odnoszenia się, najpiękniejszy z możliwych sposobów odnoszenia się mnie do ciebie, na wzór samego Boga. Można powiedzieć, kochać to tak się odnosić do drugiej osoby z takimi słowami, zachowaniami, że tej osobie chce się przy mnie żyć. Co znaczy, że chłopcze, że kochasz dziewczynę, z którą chodzisz, tak się do niej odnosisz, w taki sposób, na takie tematy rozmawiasz, tak się do niej odnosisz, z taką delikatnością, czułością, subtelnością, ofiarnością, że jej chce się przy tobie żyć. W każdym nastroju, w każdej fazie cyklu i tak dalej. Ja lubię konkrety. Jej się chce przy tobie żyć. Nawet jak jej się przy niej samej nie chce żyć, bo jest skomplikowane bycie dziewczyną. Czy jej się nie chce żyć przy mamie, tacie, którzy są patologiczni, to przy tobie jej się chce żyć. Więc kochać to się tak odnosić do drugiej osoby, że tej osobie chce się przy mnie żyć. Że ta osoba się czuje przy mnie rozumiana, chroniona, także przed własnymi słabościami, szanowana, wspierana. Więc to jest istota miłości. Można powiedzieć jeszcze drugą definicję, mianowicie ty skarb, a ja sejf. Kocham cię, kiedy ty jesteś dla mnie bezcennym skarbem, który chronię, a ja jestem dla ciebie solidnym sejfem. To zwłaszcza czytelne w relacji chłopak-dziewczyna. Dziewczyna jest skarbem, a ja chłopak sejfem. Sejf nie musi być taki ładny jak skarb, ale ma być solidny, bez brzucha, bo to nie, ani nie pijany, bo to co za sejf, wysportowany, dobrze odżywiony, wyspany, wolno od uzależnień, trzeźwy, umięśniony i dający poczucie bezpieczeństwa dziewczynie, chroniący ją przed światem zewnętrznym i przed jej własnymi słabościami, jak trzeba. No i wtedy, jeśli chłopcze jesteś dla dziewczyny sejfem, ona będzie dla ciebie sejfem jeszcze lepszym. Jeszcze lepszym. Bo dziewczyna naprawdę kochana staje się mocarna i chroni tego, kto ją kocha 10 razy bardziej niż on ją. Ale najpierw musi mieć wsparcie i wtedy to jest najlepsza inwestycja. Chłopak, który niesamowicie kocha dziewczynę, dostanie niesamowicie wielką odpowiedź. A jak ją rani, to albo ją zniszczy, albo się z nią zwiąże ranioną i ona go też wykończy bez złej woli. Wpadnie w depresję, w rozpaczę, będzie niewolnicą swoich nastrojów fatalnych, no, które on spowodował i będzie piekło na ziemi. I teraz, jak już wiemy, że miłość to jest najpiękniejszy sposób odnoszenia się człowieka do człowieka, to teraz bardzo ważna sprawa, krótka konkretnie. Dlaczego od dziesiątków lat słyszę, zwłaszcza od dziewczyn, w każdym wieku dziewczyn, że mi mówią, jestem rozczarowana miłością. Słyszałem to od dzieciństwa, potem jako ksiądz jeszcze częściej i przez wiele lat nie wiedziałem, o co tu chodzi. Wiedziałem, że coś tu nie gra, bo nie można być rozczarowanym miłością, bo nie można być rozczarowanym najpiękniejszym sposobem odnoszenia się człowieka do człowieka. Nie możesz być rozczarowany tym, że tak się do ciebie odnoszę, że tobie się chce przy mnie żyć, czy w każdym razie powinno ci się chcieć żyć, jeśli przyjmujesz tą miłość. No i jak możesz być, że jesteś rozczarowany, rozczarowana czymś najpiękniejszym? Więc wiedziałem, że coś tu nie gra, ale nie wiedziałem co. No teraz już wiem, no, mam to, że przychodzi wraz z wiekiem od trumny. Otóż, kiedy ktoś podchodzi do mnie i mówi, jestem, zwłaszcza dziewczyny, rozczarowana miłością, to już wiem, o co chodzi. Mam przed sobą osobę, która bardzo cierpi i nie umie tego precyzyjnie nazwać, dlaczego cierpi. No i nazywa to tak ogólnie, no cierpię, bo jestem rozczarowana miłością, zraniona miłością. Nie, jesteś zraniona, ale źle nazywasz nieprecyzyjnie przyczynę zranień. Jesteś niezraniona miłością, bo miłość nie rani, tylko umacnia. Jesteś zraniona karykaturami miłości, albo jakimś konkretnym człowiekiem czy grupą ludzi, którzy pomylili miłość z niemiłością i którzy nie są w stanie kochać. Więc jesteś albo rozczarowany, rozczarowana karykaturami miłości, w które uwierzyłeś, czy w które ktoś ci wcisnął, albo jesteś rozczarowany, rozczarowana konkretnym człowiekiem czy grupą ludzi, którzy obiecywali kochać, a dręczą. Więc jeżeli pomylisz miłość z tym, coś mówię, nie będę powtarzał, szkoda czasu, to musisz być na dnie, to będzie piekło na ziemi. Sam sobie urządzisz albo ktoś ci urządzi. Albo jeśli się zwiąże z kimś, kto nie umie kochać. Nawet jeśli wie teoretycznie, czym jest miłość, ale nie umie kochać. Może nawet chcieć, ale nie umie. No to będzie katastrofa. Tutaj przykład jednej ze studentek, no moja wychowanka, więc najwyższa półka. Na starość mogę się pochwalić. Madzia, więcej nie powiem. Otóż jak teraz ma 36 lat, znaczy dziewczyny są zawsze nastolatkami, pardon, poprawiam się. Jest nastolatką w wieku 36 lat, ma wspaniałego męża i teraz już trójkę dzieci. Od 3 miesięcy jest jeszcze Łukaszek na świecie, oprócz Zuzi i Ani. W każdym razie kapitalna dziewczyna. jak była na studiach, cały czas się chłopcy o nią bili, bo piękna, czysta, mądra, radosna, no to jak się nie bić, cała piękna i z zewnątrz i wewnątrz. I jeden z kolejnych, który się o nią bił, mówi: Madziu, bardzo cię kocham, wierzysz w to? Ona wiedziała, że to tylko zakochanie, może pożądanie, no ale co będzie tam każdemu tłumaczyć, to by życia nie starczyło. No tak, ale wiedziała, że jest nią zafascynowana. Tak, wierzysz, że mnie kochasz. To mam jakieś szanse być kiedyś twoim mężem? Ona: nie wiem. A tu jednak nie wiesz, że cię kocham. Wierzę, że mnie kochasz. To jak to? Wierzysz, że cię kocham i nie wiesz, czy choćbym szansę miał być kiedyś twoim mężem? Dobrze zrozumiałeś, powiedziała Madzia. Wierzę, że mnie kochasz i nie wiem, czy choćby szansę masz, choćby minimalną, żeby kiedyś być moim mężem. A dlaczego nie wiesz? Bo nie wiem, kim ty jesteś. Bo nie wiem, jaką masz więź z Bogiem, z samym sobą, z rodzicami, jaką masz hierarchię wartości, jakie masz sumienie, czy brak sumienia, jak się odnosisz do innych dziewczyn, jakie stawiasz sobie wymagania, czy jesteś wolny od uzależnień. Bo jeśli się kiedyś z tobą zwiążę i będziesz mnie kochał, to nie będzie mnie kochała miłość, tylko ty. Nie będzie mnie zachwycała miłość, ty będziesz mnie zachwycał. Nie będzie mnie jakaś tajemnicza, abstrakcyjna miłość chroniła, ty będziesz mnie chronił. A jeśli się pobiorę z tobą i zaczniesz mnie ranić, to nie miłość będzie mnie ranić, to ty będziesz mnie, już dodam po mojemu draniu, ranił. To nie miłość mnie rozczaruje, to ty mnie rozczarujesz. I dlatego zanim będę mogła sobie, a później tobie ewentualnie powiedzieć, czy masz jakieś szanse, muszę cię dokładnie poznać. Więc to jest ważne, byście wiedzieli, że to nie miłość rozczarowuje, to rozczarowują katastrofalne karykatury miłości, śmiertelnie groźne, lub ludzie, którzy może nawet chcą szczerze, bo się zakochali, czy pożądają i chcą w tym momencie szczerze, chcą kochać, ale nie są w stanie. Albo nie chcą i nie potrafią i nie chcą, albo chcą, ale nie potrafią. Samo chcenie, żebym kochał, nie znaczy, że umiem. No i teraz króciutko, jak się dorasta do miłości? Jakie fazy trzeba przejść? Jak to się dzieje, że jedni z nas kochają i to dosyć łatwo im to przychodzi, a inni są potworami? Krzywdzą, dręczą, biją, poniżają, gwałcą, wykorzystują psychicznie, fizycznie, finansowo, moralnie i tak dalej. No to nie jest przypadek. Otóż pokażę, jak najłatwiej dorastać do miłości. Najłatwiej jest wtedy, kiedy jestem dzieckiem rodziców, którzy się wzajemnie kochają i którzy z wytęsknieniem czekają na moje pojawienie się. I kiedy mama w ciąży ze mną jest niesamowicie wspierana przez mojego tatę, kiedy tata kocha moją mamę i w związku z tym też mnie, i mama to wiadomo, że kocha i mnie, ale się przede wszystkim czuje kochana przez mojego tatę i w ciąży, niezależnie od hormonów, niezależnie od nastrojów, jest radosna, bo jest niesłychanie kochana przez swego męża, mego tatę, to mnie przez 9 miesięcy bombarduje radością. Ja się rodzę, tak jak ja się urodziłem, 4,7 wagi, chodząca radość, spokój, poczucie bezpieczeństwa, bo po 9 miesiącach bycia w domku, w którym była radość, bo mama była kochana przez mojego tatę niesamowicie, no to ja byłem owocem tej radości, bombardowany 9 miesięcy w mamusi brzuszku radością, spokojem. No po porodzie łatwo by było mi uwierzyć, że dalej jestem kochany, nic się nie zmieniło. Byłem bardzo, dla rodziców byłem małym księciem, mogłem cały świat rozwalić i tak by mnie kochali. Miłość bezwarunkowa, absolutnie byłem pewien, co bym nie zrobił, jestem kochany. No to robiłem tylko to, co dobre, bo miłość niesamowicie mobilizuje do rozwoju. Byłem przykładnym chłopakiem, ministrantem, oazowcem, lektorem, codziennie na mszy świętej, bo tak chciałem już. Od 6 klasy codziennie czytam jedną książkę i tak dalej. Znakomity w sporcie, zwłaszcza w trójskoku, no to rewelacyjny byłem i tak dalej. No potem przyszło zakochanie i walka przeciwko Bogu o żonę i dzieci. Bo moim marzeniem największym, miałem wiele marzeń, ale największym była żona i dzieci. I marzyłem o tym, a się wstydzę, ale powiem, żebym był najlepszym mężem i najlepszym ojcem w historii ludzkości. Takie miałem marzenie. No jak marzyć, to marzyć. Marzyłem o tym, żeby w małżeństwie i rodzinie, którą założę, żeby moja żona i moje dzieci przyszły, żeby codziennie przeze mnie płakali ze wzruszenia i wdzięczności. No takie miałem marzenie. Pokrzyżował mi Bóg, bo mi proponował kapłaństwo. Walka była to na inne rekolekcje, na inny temat. W każdym razie zostałem księdzem, już świadomie i dobrowolnie. No i teraz widzę, że to też ma sens. I można być i w tym szczęśliwy, byle bardzo kochać. A więc optymalne warunki dorastania do miłości, kiedy moi rodzice się bardzo kochają, wzajemnie wspierają, czekają na mnie i tata, i mama z radością. W mamusi brzuszku jestem, powtórzę, bombardowany radością jej, bo jest ogromnie kochana. Po porodzie się nic nie zmienia. Mam miłość i mamy, jak miałem przed porodem, i jeszcze tata dochodzi ze swoją bliskością, czułością, siłą, serdecznością. Potem się zakochuje. No i od tutaj parę słów i podsumowanie, bo trzeba kiedyś skończyć. Mianowicie zakochanie jest potrzebną drogą rozwoju. Najpierw się zakochujemy w rodzicach. Każdy z nas, począwszy ode mnie, był zakochany w rodzicach. Może niektórzy z was dalej są jeszcze zakochani. Więc pierwszą fazą już po porodzie, dorastanie do miłości, jest zakochanie w rodzicach. Małe dzieciątko i większe dzieciątko nie widzi świata poza rodzicami. Chce się cały czas przytulać do rodziców, być z rodzicami, odgania rodzeństwo, odgania gości. Chce mieć tylko rodziców dla siebie. Kompletne zakochanie w rodzicach. Jak mama spojrzy, czy tata z czułością, no to nic mnie nie przestrasza. Jak rodzic krzywo spojrzy, to mi się świat zawala. I to jest takie zniewolenie emocjonalne rodzicami, bo są całym światem, że nawet jak tata jest, na przykład tata brutalem, upija się i mnie bije i policja przyjdzie, bo już sąsiedzi nie wytrzymali tych krzyków. Nawet jak mama jest naiwna i mieli miłość z naiwnością, się nie broni, to sąsiedzi, daj Boże, wezwali policję. No ja mam powiedzmy 4 latka synek, zakochany w tatusiu i w mamusi, i policja skuwa w kajdanki tatusia, to ja krzyczę, ja, to jest mój ukochany tatuś, zostawcie mi go. Jest takie zniewolenie. No i czy to zakochanie w rodzicach trwa wiecznie? No nie, mając 11 lat się zwykle odkochujemy. Możemy zacząć kochać rodziców, ale już nie jesteśmy zakochani. Możemy być bez nich parę godzin w przedszkolu, potem w szkole jeszcze więcej, potem już na wakacje parę tygodni bez nich. No aż czasami przychodzimy w bunt wobec rodziców, uciekamy nieraz z domu w tej czy innej wersji. W każdym razie się odkochujemy od rodziców i tak powinno być. Mam być najpierw zakochany w rodzicach, żeby się tym bardziej karmić ich miłością jako dzidziuś mały, większy, a potem mam się odkochać, a rodzice mają mnie kochać, wychowywać i puścić. Tylko wtedy mogę normalnie dorastać do normalnej miłości. Czyli ja stopniowo się uniezależniam emocjonalnie, a rodzice mi chętnie na to pozwalają. Najpierw się cieszą, że świata poza nimi nie widzę, a potem się cieszą, jak córeczka, syneczek coraz bardziej poszerzają krąg więzi z rodzeństwem, z rodziną, potem kolegami, koleżankami, do małżeństwa włącznie. No i teraz po tej, jak się odkocham od rodziców, no to przychodzi to klasyczne zakochanie chłopaka w dziewczynie, dziewczyny w chłopaku. Co to jest zakochanie? To klasyczne już. Powtórka z rozrywki, znaczy z dzieciństwa. Jeszcze raz szalone zauroczenie, bo to już było. Byłem szalenie zauroczony w mamie, tacie. Tylko teraz się zmienia mój wiek. Już nie jestem małym dziusiem, tylko kawał Schwarzeneggera czy Schwarzeneggerki. I jestem zakochany nie w mamie, tacie, tylko w kimś do tej pory obcym. Dziewczyna w chłopaku, chłopak w dziewczynie. Ale wszystko inne jest to samo, co w dzieciństwie. Szalone zauroczenie. Już nie w rodzicach, tylko w kimś, kto nie należy do rodziny. A teraz staje się dla mnie centrum świata. Chłopak dla dziewczyny, dziewczyna dla chłopaka. I jakie są fazy przeżywania zakochania? Króciutko, no tak jak w różańcu. Zakochanie przebiega jak różaniec. Najpierw są tajemnice radosne. Mogę nie jeść, mogę nie spać, mogę mieć same piątki w szkole, pomysł po niemiecku. I tak jestem szczęśliwy, bo ona jest obok, czy on. Więc sama radość. To potem przychodzą równolegle właściwie tajemnice światła. Świecą się mi oczy, lasery mam w oczach, po ciemku widzę tą dziewczynę, ona mnie. Nawet na stadionie 100 tysięcy ludzi od razu ją zobaczę. Mam lasery w oczach, ona też w swoich. I potem przychodzą tajemnice bolesne, jak w porządnym różańcu. Z powodu zazdrości, im bardziej się w tobie zakocham, tym bardziej jestem o ciebie zazdrosny. Chcę cię schować przed światem. Więc zazdrość, nieraz aż do zabójstwa z zazdrości, tak potworna może być. Po drugie, lęk, że mnie opuścisz, więc chodzimy do wróżek z ironią, kocha, nie kocha, lubi, szanuje, wyjedzie, nie wyjedzie, w każdym razie lęk, że mnie upuści, no to koniec świata. To tak jakby dziecku powiedzieć, że rodzice znikną. No i po trzecie otoczenie mi dokucza, bo widząc zakochanie, no nieźle mogą dokuczyć, a wtedy jestem niesamowicie na tym tle wrażliwy. No i jak się kończy zakochanie, kończy się, to miłość trwa, zakochanie się kończy. Przychodzi bez powodu, odchodzi bez przyczyny. I tu jest różnica z różańcem. Różaniec się kończy zawsze chwalebnie, zakochanie różnie. Może się kończyć chwalebnie, czyli miłością małżeńską, może się kończyć prawie chwalebnie, też chwalebnie, zwykłą przyjaźnią tak zwaną. Z różnych powodów nie jest nam po drodze do małżeństwa, ale stajemy się przyjaciółmi do śmierci. Jakoś tam choćby z Australii będziemy się na odległość wspierać. Albo się kończą tajemnicami, zakochani tajemnicami obojętnymi. No, nic wielkiego nas nie połączyło, jak się okazało. Przyszło szybko, szybko poszło. Aleśmy się też nie poranili. A może się skończyć tajemnicami tragicznymi zakochanie, że one czy on sobie odbiorą życie, że bo dojdzie do uwikłań seksualnych, wciągnięcia w alkohol, w narkotyki, oderwanie od rodziców, od Boga, od własnych marzeń, pragnień, rozpacz, niewiara w miłość. No, może zrobić się ze mnie wrak człowieka, mogę wpaść w potworne uzależnienia, albo mogę się zdegenerować moralnie, no i już jako nastolatek czy młody dorosły umieram. I mogę do śmierci już nie wylizać się z ran. Więc wniosek, no, trzeba przeżyć mądrze zakochanie. I tutaj podpowiedź dla dziewcząt, chłopaki mnie pobiją, trudno. Drogie dziewczyny, bardzo twarda rzecz. Jeżeli widzisz, że chłopak, z którym chodzisz, choćbyś była szalenie zakochana, jeżeli widzisz, że jest niedojrzały, że jest leniem, że jest uzależniony, że jest kłamcą, natychmiast go rzuć. On wtedy oczywiście powie, a to już mnie nie kochasz, przekreślasz. Mnie kocham cię, ale miłością bliźniego. Ale nigdy cię nie pokocha miłością małżeńską, bo do tej miłości nie dorastasz. A miłość małżeńska jest wzajemna. Jeżeli, chłopcze, potrzebujesz mojego ratunku, bo masz problemy z alkoholem, z narkotykiem, z seksem, z kłamstwem, z lenistwem, to potrzebujesz nie mnie, tylko terapeutów, mądrych księży, terapeutów, grup wsparcia, nawrócenia. Nie mnie, nie randek ze mną. I na razie nie masz szans być, kochać miłością małżeńską. Nie dorosłeś do tego. Więc rzucając cię, chłopcze, ja cię nie przestaję kochać miłością bliźniego, i kocham cię dalej i będę się za ciebie modlić i życzę ci wszystkiego dobrego, ale cię nie zwiążę z tobą miłością małżeńską, bo nie jesteś w stanie kochać, bo jesteś w kryzysie. Nawet jak się pobiorę z tobą, to i tak będzie ślub nieważny. Dziewczyny, nie jesteście powołane do tego, żeby się poświęcać chłopakom w kryzysie. Od ratowania chłopaków czy dziewczyn w kryzysie to działa w obie strony. Są terapeuci, resocjalizatorzy, mądrzy księża, a nie wy nawzajem. Ty jesteś po to, dziewczyno, chłopcze, by uczyć się wielkiej miłości małżeńskiej i by szukać kogoś, kto też do tej miłości dorasta. I to jest twoje zadanie tu i teraz, jeśli nie jesteście jeszcze małżonkami. I na koniec ostatnie zdanie. Absolutnym szczytem miłości bliźniego jest właśnie miłość małżeńska. Bo to jest po pierwsze moja decyzja. Miłością bliźniego mam obowiązek kochać wszystkich. Ale czy się zdecyduje na ślub z kimś, na miłość małżeńską, to już mi Bóg zostawia wolność. Nie mam obowiązku się z nikim pobrać. Pobiorę się, jeśli się upewnisz, że ja potrafię niesamowicie kochać i że ty potrafisz niesamowicie kochać i kochasz. Więc jak się te dwa warunki spełnią, to wtedy się pobiorę i nigdy wcześniej. A więc to jest miłość małżeńska jest niesamowita, bo po pierwsze to jest moja decyzja, na moje ryzyko odpowiedzialność. Jeśli chcę iść do nieba, to muszę kochać bliźniego, ale nie muszę z nikim się związać miłością małżeńską. To jest moja decyzja, na moje ryzyko odpowiedzialność. Po drugie, jeśli już tą decyzję podejmuję, to ciebie, żono, mężu, kocham bezwzględnie najbardziej na świecie. Cała reszta ludzkości jest daleko w tyle. I mama, i tata, brat, siostra, dzieci, jeśli przyjdą na świat, wszyscy są daleko w tyle za tobą, żoną, mężu, inaczej ślubu. I ślub jest nieważny, bo nie zaistniała miłość małżeńska, czyli ta największa. Więc to jest moja decyzja, świadoma, dobrowolna. Tu Bóg nawet nie może mi podskoczyć, mi sugerować chociażby, bo ślub byłby nieważny. To jest moja decyzja. Jeśli tę decyzję podejmuję, to Ciebie kocham bezwzględnie najbardziej ze wszystkich ludzi świata, tylko Boga kocham bardziej. Po trzecie, kocham Cię tak bardzo najbardziej, że się z Tobą utożsamiam, z Twoim losem na dobre i na złe. Po czwarte, z Tobą i tylko z Tobą, mężu, żono, chcę współżyć i mieć dzieci i z nikim innym, bo z nikim innym mnie nie łączy aż taka niesłychana miłość. Po piąte, będę tak Ci okazał miłość, aż póki na śmierć nie rozdzieli. I po szóste, jest to miłość wzajemna. Dokładnie takiej samej nieprawdopodobnej miłości żądam od Ciebie, bo dałeś mi na piśmie przy świadkach, że Ty też mnie tak niesamowicie kochasz. Amen.